Gdy woda przepływa przez kawałek drewna, drewno to staje się ciężkim kamieniem. Pan przeobraża nas w podobny sposób, wlewając w nas swoje życie i usuwając z nas nasze grzeszne ludzkie życie. W taki sposób sprawia, że nabieramy ciężaru, stajemy się ludźmi pełnymi Boga.
Witamy w Studium Życia Biblii, programie przygotowanym przez Living Stream Ministry we współpracy z Fundacją Strumień Życia. Studium Życia to studium Biblii podkreślające życie. Sam Jezus powiedział w Ewangelii Jana 6,63: słowa, które wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Studium Życia to owoc ponad 70-letniej posługi Watchmana Nee i Witnessa Lee. Watchman Nee rozpoczął swoją posługę w Chinach w latach 20. XX wieku i kontynuował ją aż do chwili uwięzienia, zakończonego męczeńską śmiercią. Witness Lee sprowadził tę posługę do Stanów Zjednoczonych w latach 60. XX wieku, skąd dotarła ona do Europy, a na początku lat 80. także do Polski. Zanim rozpoczniemy dzisiejszy program, podajemy nasz warszawski numer telefonu 022-643-95-63 022-643-95-63. A teraz przejdźmy już do studium życia Księgi Rodzaju.
Miło mi gościć ponownie w naszym studiu Stanisława Leszczyńskiego, z którym wspólnie zagłębiać się będziemy w Księgę Rodzaju i dzisiejsze studium życia.
Witam serdecznie.
W dzisiejszym wykładzie Witness Lee poruszy kwestię śmierci Sary, żony Abrahama. Zobaczymy, że w historii tej znajduje się wiele szczegółów, które warto się zagłębić ze względu na ich duchowe znaczenie. Zwrócimy m.in. uwagę na symbolikę różnych miejsc w ziemi Kanaan. Zacznijmy może właśnie od tego, od topografii i jej znaczenia. Usłyszymy dzisiaj m.in. o Hebronie, Berszebie i oczywiście o Jerozolimie.
Tak, te trzy miejsca, które wymieniłeś, są szczególnie ważne w tym rozdziale. Każde z nich wiąże się w jakiś sposób z naszym codziennym życiem, schodzeniem z Panem, a także z naszą przyszłością. Na przykład Hebron, jak zgodnie twierdzi większość nauczycieli biblijnych, znaczy społeczność. To właśnie zobaczymy m.in. w dzisiejszym wykładzie – społeczność z Bogiem. Z kolei Berszeba to miejsce, w którym Abraham odzyskał studnię. Z tej studni mógł czerpać żywą wodę, a także rosło tam drzewo tamaryszkowe. No i wreszcie Jerozolima, która oczywiście jest celem, tym czego Bóg pragnie. Do niej właśnie zmierza Abraham. Właśnie o tych trzech miejscach będzie mowa w tym poselstwie i to w bardzo ciekawy sposób.
W takim razie posłuchajmy, co Witness Lee ma do powiedzenia na temat tych trzech miejsc w dzisiejszym wykładzie z cyklu Studium Życia Księgi Rodzaju.
Przechodzimy dziś do wspaniałego rozdziału dotyczącego śmierci i pogrzebu. Wspaniałego rozdziału na temat miejsca pochówku. Oczywiście z ludzkiego punktu widzenia nikt z nas nie uważa miejsca pochówku za coś chwalebnego. Posłuchajcie, 23 rozdział Księgi Rodzaju to okno, prześwit, przez który widać Nową Jeruzalem. W rozdziale tym nie ma Nowej Jeruzalem, lecz przez ten rozdział można ją ujrzeć. To okno, prześwit, przez który można ją zobaczyć. To znaczy, że rozdział ten jest czymś w rodzaju lunety. Pomaga spojrzeć w dal, popatrzeć na wieczny przybytek. Nie zapominajmy, że złożywszy Izaaka w ofierze, Abraham powrócił ze swoim synem do Berszeby, gdzie mieszkał obok studni i drzewa tamaryszkowego. To uświadamia nam, że jest to niewątpliwie obraz, miniatura życia Kościoła. A potem nagle następuje opis śmierci Sary. Dziwne jednak jest to, że chociaż mieszkali w Berszebie, Sara umarła w Hebronie. Hebron to miejsce społeczności z Bogiem. Wielu nauczycieli chrześcijańskich doszło do przekonania, że Hebron to miejsce społeczności z Bogiem. To zastanawiające. Mieszkała w Berszebie, lecz umarła w Hebronie i tam została pochowana. To zastanawiające. Na biblijnej mapie Berszeba leży na południu, a Jeruzalem nieco na północ, tam gdzie jest Syjon. Hebron zaś znajduje się po drodze z Berszeby do Jeruzalem. Pozwólcie, że zapytam młodzież, gdzie dziś mieszkacie? Odpowiedzcie, że w Berszebie. Wszyscy żyjemy w kościele, obok studni z żywą wodą i drzewa tamaryszkowego. Tak wygląda nasze życie kościoła, nasza dzisiejsza Berszeba. Jeśli Pan przyjdzie później, opuścimy Berszebę i dokąd pójdziemy? Umierając, musimy pójść do Hebronu i czekać tam, na co? Na Jeruzalem. Tak więc Hebron to nie tylko miejsce społeczności z Bogiem, lecz także droga do Jeruzalem.
Tak słodko jest mieć społeczność z Panem w Hebronie. Hebron znajduje się pomiędzy Berszebą a Jerozolimą. Widać stamtąd Boże miasto. Witness Lee powiedział, że grób, o którym mowa w rozdziale 23, jest swego rodzaju oknem, przez które widać Jerozolimę. Co to znaczy?
Zacznijmy może po kolei, czyli od Berszeby, bo to pierwsze miejsce, o którym w tym fragmencie mowa. Pamiętajmy przy tym, że wszystko to obrazuje nasze doświadczenie jako ludzi wierzących, którzy mają w sobie Chrystusa i którzy uczą się Nim żyć na co dzień. Mamy tam studnię, która przez cały czas zaopatruje nas w żywą wodę. Rośnie tam również drzewo, które stanowi nawiązanie do drzewa życia z początku Księgi Rodzaju, z rozdziału drugiego. Te dwie rzeczy stanowią wyraz prawidłowego życia Kościoła, takiego życia, które prowadzą razem odrodzeni wierzący. Gdy spotykamy się razem jako ludzie, którzy osobiście przyjęli Chrystusa do swojego serca, radujemy się studnią żywej wody, którą jest Chrystus w nas, a także karmimy się drzewem życia. W taki sposób dochodzimy do Hebronu, do miejsca, w którym mamy społeczność z Bogiem. W Hebronie nie tylko widzimy owoc życia w społeczności Kościoła, lecz jest tam też pogrzebana Sara, w jaskini zwanej Makpela. Podobało mi się to, co Bradley powiedział o grobie Sary, mianowicie, że można go porównać do teleskopu, przez który widać przyszłość, nową Jeruzalem. Mamy więc w tych obrazach prawidłowe życie Kościoła, społeczność z Bogiem oraz przyszłość, nową Jeruzalem.
Ciekawy jest też sam opis pogrzebu w tym rozdziale, prawda?
Właśnie, cała ta scena jest zupełnie wyjątkowa, bo wydaje się, że powinien tam panować smutek. Przecież pogrzeb to dzień żałoby, prawda? Abraham utracił swoją kochaną żonę. Tymczasem pomimo niewątpliwego smutku i żalu, nie widzimy tutaj wcale rozpaczy ani żałoby. Widzimy za to nową Jeruzalem. Ten pogrzeb jest w rzeczywistości bramą do nowej Jeruzalem. Kiedy umiera ktoś, kto naprawdę miał społeczność z Bogiem, wszyscy, którzy pozostają, powinni zdawać sobie sprawę z tego, że jest to brama do nowej Jeruzalem, że ta osoba tylko zasnęła i że czeka, aż zostanie wzbudzona z martwych, by znaleźć się w nowej Jeruzalem.
Amen. Posłuchajmy dalszego ciągu dzisiejszego wykładu.
Jeszcze jedno. Z Abrahamem, z człowiekiem powołanym, związane jest silne świadectwo. Świadectwo takie powinno towarzyszyć nam wszystkim. Tu chodzi nie tylko o to, że Abraham dobrze się zachowywał. Wszyscy Chetyci zwracali się do niego Panie. Stale mówili do niego Panie i nazywali go potężnym księciem. Słowo potężny znaczy Bóg. Więc można ten tytuł przetłumaczyć Boży Książę. Abraham uważał, że jest przybyszem. Lecz dla tych ludzi, w ich oczach, w ich rozumieniu, w ich ocenie, był księciem. Nie tylko księciem, potężnym księciem, księciem Bożym. Był człowiekiem, który miał znaczenie. Nie można go było zlekceważyć. Nie był jedynie dobry, miał znaczenie. My też musimy być tacy. W firmie, w szkole, w pracy powinniśmy być ludźmi, którzy są książętami. Być dobrym niewiele znaczy. Musimy mieć swoje znaczenie, swoją wagę. Jak wiecie, złoto i wszystkie drogocenne przedmioty mają swoją wagę. Diamenty mają swoją wagę, prawda? My, chrześcijanie, ludzie powołani przez Boga, którzy chodzą po tej ziemi, musimy mieć swoją wagę. Dlaczego mamy swoją wagę? Bo jest w nas Bóg. Urodziliśmy się pozbawieni wagi. Lecz gdy narodziliśmy się na nowo, zyskaliśmy ją. Oprócz tego, że narodziliśmy się na nowo, przechodzimy przez proces przeobrażenia. Chciałbym to wyjaśnić. Skamienienie drewna następuje dzięki przepływającej wodzie, która unosi ze sobą pierwiastki drewna, a przynosi minerały. Wbudowuje te minerały w samą istotę, w sam rdzeń kawałka drewna, który dzięki temu staje się drogocennym kamieniem. Ma swoją wagę. Tak więc, kochani, tu nie chodzi o dobre zachowanie. Być znanym w okolicy z tego, że jest się dobrym, to nie wystarczy. Musimy mieć swoją wagę. Jesteśmy dziećmi Bożymi. Zostaliśmy powołani przez Boga i dziś Bóg wlewa w nas siebie. Musimy być mocni. Musimy mieć swoją wagę. Niech ludzie mówią, to na pewno Boży Książę. To na pewno potężny Książę. Poza tym, Abraham był uczciwy. Nikogo nie wykorzystywał. Jak wiecie, chciał kupić grobowiec. Jego właściciel, Efron, był dla niego bardzo uprzejmy. Powiedział mu, możesz wziąć ten grobowiec i złożyć w nim zmarłą. Nie musisz mi płacić. A Abraham odpowiedział, mimo wszystko chcę zapłacić. A ten rzekł, to tylko 400 szekli srebra, to dla nas drobnostka. W ten sposób Abraham dowiedział się, ile to kosztuje. Ale nie wykorzystał Efrona i nie powiedział, dziękuję, biorę. To wszystko. Rozumiecie? Co więcej, nie targował się o cenę, zauważyliście? Zapłacił tyle, ile żądano. 400? Tak, 400, w srebrze. W srebrze. Zapłacił całą kwotę. W srebrze. Musimy wyrażać Boga. Musimy pokazywać ludziom, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Mamy swoją wagę. Jesteśmy odpowiedzialni i zawsze do końca uczciwi.
Zaczynamy tutaj wyraźnie widzieć, że Abraham w tym momencie już, jak powiedział Witness Lee, zyskał na wadze, prawda? Chodzi oczywiście o ciężar Bożego pierwiastka. Bardzo przemówił do mnie ten obraz skamieniałego drewna. To piękna ilustracja procesu przeobrażenia, prawda?
Warto zwrócić uwagę, że w tym rozdziale widzimy opinię Chetytów Abrahamie. Uważali go za człowieka uprzejmego i uczciwego pod każdym względem. Abraham miał już ze sobą wiele doświadczeń, jakie przeżył z Bogiem. Bóg zdołał przez te doświadczenia wbudować w niego taki charakter, który miał swoją wagę, swój ciężar gatunkowy. Chetyci zdawali sobie z tego sprawę. Rozpoznawali to w Abrahamie. Nazwali go Bożym Księciem. Po prostu widać, że go poważali. Widzieli w nim coś z Boga.
Chrześcijanie też chyba powinni cieszyć się takim uznaniem wśród ludzi, prawda?
Abraham z pewnością jest tu dla nas wzorem. Bogu zależy na tym, by wbudować w nas coś z siebie, przydać nam ciężaru. Wtedy inni ludzie to zobaczą. Zobaczą w nas coś z Boga. To nie jest oczywiście coś, co możemy sami wytworzyć. To coś, co wyrażamy, coś z Boga w nas. Coś takiego możliwe jest wyłącznie wtedy, gdy pozwalamy Bogu, by wykonał w nas dzieło przeobrażenia. Gdy żyjemy w społeczności z Panem Jezusem, wtedy ma On możliwość wbudować w nas przez Ducha pierwiastek Boga, czyli po prostu włożyć w nas coś z siebie. W ten sposób boskie przymioty samego Boga mogą stać się w nas ludzkimi cnotami, które przejawiamy na zewnątrz, tak iż inni mogą to zobaczyć i uznać. Powinniśmy cieszyć się taką opinią i szacunkiem wśród ludzi. Ten obraz skamieniałego drewna to rzeczywiście doskonała ilustracja tego procesu. Gdy woda przepływa przez kawałek drewna, drewno to staje się ciężkim kamieniem. Pan przeobraża nas w podobny sposób, wlewając w nas swoje życie i usuwając z nas nasze grzeszne, ludzkie życie. W taki sposób sprawia, że nabieramy ciężaru, stajemy się ludźmi pełnymi Boga.
Czyli musimy po prostu pozostawać w przypływie, prawda? Tak jak drewno, które samo nic nie robi, tylko leży w wodzie i pozwala, by woda sama dokonała swego dzieła.
Dokładnie. Musimy pozostawać w przypływie. W przypływie boskiej wody życia, która nas przeobraża.
Wspaniałe. Posłuchajmy zakończenia dzisiejszego wykładu.
Przechodzimy do prawdziwego sedna tego rozdziału. Czy zwróciliście uwagę na fakt, że w rozdziale tym, rozdziale poświęconym miejscu pochówku, pojawia się słowo najprzedniejszy, najprzedniejszy z naszych grobów? Co to znaczy? Najlepszy grób. Najlepszy grobowiec. Pamiętajmy, że Pan Jezus, kiedy żył tu na ziemi, nie miał porządnego mieszkania. Po śmierci jednak znalazł się w bardzo dobrym grobowcu. Prawda? Mieszkał w ubogim domu, lecz złożono go w bogatym grobowcu. To biblijna zasada. Księga Rodzaju nie podaje, jaki namiot Abraham rozbijał, ile za niego zapłacił, ani gdzie ten namiot stawiał. Ile za to miejsca poświęca temu grobowcowi? Relacja biblijna podaje dokładny, szczegółowy opis, że jest to grota Makbela na polu Efrona, i że są tam drzewa. Co to znaczy? To znaczy, że, posłuchajcie, w świetle Nowego Testamentu widzimy, że Bóg powołał Abrahama i Abraham zrozumiał, że jest na ziemi wędrowcem, przybyszem w tamtych czasach, który szuka stałego miasta, lepszego kraju. Posłuchajcie, w trakcie, gdy szukali tego lepszego kraju, nagle zmarła mu żona. Czy Abraham miał porzucić swoją wiarę? Czytając list do Hebrajczyków, przekonujemy się, że Abraham się nie zniechęcił. Przeciwnie, mocno wierzył w Boga zmartwychwstania. Wierzył, że spotka tam swą ukochaną żonę. Wierzył, że jego zmarła żona będzie tam żyła. A co się za tym kryje? Zmartwychwstanie. Tak więc Abraham nie lekceważył tej kwestii. Czego nie lekceważył? Kwestii grobu, miejsca pochówku żony. A głęboko, głęboko w świadomości i podświadomości Abrahama kryła się myśl o zmartwychwstaniu. W głębi swej istoty Abraham pełen był oczekiwania, że pewnego dnia jego żona znajdzie się w mieście z fundamentami. Co się za tym kryje? Zmartwychwstanie. Abraham kupił nie tylko grotę, ale i pole. Co symbolizuje pole? W Biblii pole symbolizuje wzrost życia, czyli zmartwychwstanie. Zmartwychwstanie. Dziś też uprawne pole symbolizuje zmartwychwstanie. Przyjrzyjmy się ziarnom, nasionom wpadającym w glebę. Po kilku dniach nasiona te wzrosną. Będą świeże, żywe. Co to symbolizuje? Zmartwychwstanie. Grota Makbela nie jest kresem. Jest miejscem zmartwychwstania, miejscem pełnym oczekiwań. Tak, to prawda, że 23 rozdział Księgi Rodzaju tego wszystkiego nie mówi, lecz musimy patrzeć na tę relację w świetle Nowego Testamentu. W Nowym Testamencie, w liście do Hebrajczyków, w 11 rozdziale czytamy, że Abraham i jego bliscy szukali lepszego kraju i miasta założonego na fundamencie. A jednak jedno z nich umarło. Nie powinniśmy sądzić, że śmierć ta zupełnie ich zniechęciła. Nie. Przeciwnie, śmierć ta sprawiła, że jeszcze goręcej oczekiwali dnia, który miał nadejść. Dlatego twierdzę, że ten grobowiec to brama, przejście do miasta, na które oczekiwali, a którym jest Nowa Jeruzalem. Dlaczego wierzymy, że w rozdziale tym kryje się myśl o oczekiwaniu na zmartwychwstanie? Bo sam Bóg nazwał siebie Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. A Pan Jezus powiedział nam, że Bóg ten nie jest Bogiem martwych, lecz Bogiem żywych. Czyli Abraham nie był tam martwy. Musimy więc stwierdzić, musimy zdać sobie sprawę z tego, że nasz praojciec Abraham, człowiek powołany przez Boga, nie troszczył się zbytnio o swoje życie doczesne. Większą wagę przywiązywał do tego, co wiązało się z przyszłością.
Nie wiem jak dla Państwa i dla Ciebie, Staszku, lecz to, co teraz usłyszeliśmy, było dla mnie pełne objawienia. Ileż można zobaczyć, patrząc na to, jak Abraham podszedł do całej sprawy miejsca na grób dla swojej żony, w końcu dla siebie. Porozmawiajmy może o tej sprawie.
Jak wiemy, Abraham miał za sobą długie życie. Według relacji biblijnej przeżył 175 lat. Prawie cały ten czas spędził w namiocie. Biblia niewiele mówi o tym, skąd ten namiot wziął, ile za niego zapłacił, ani jak go rozstawiał, składał, przynosił itd. Nie ma tam na ten temat prawie ani słowa. Natomiast gdy dochodzimy do tego rozdziału, czytamy o miejscu na grób dla Sary, ale nie tylko dla niej, bo przecież także dla samego Abrahama, jak również dla jego syna i jego żony, jego wnuka oraz jego żony. Wszyscy oni zostali tam pochowani. No i Bóg nazywa się przecież Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Tak więc cały ten obraz to tak naprawdę wspaniały obraz zmartwychwstania. I widzimy tutaj coś bardzo praktycznego. Nie martwmy się tak bardzo o to, co mamy, gdzie mieszkamy, ile mamy, ani czy jest nam dobrze. Wydawałoby się, że skoro Abraham został powołany przez Boga, to powinno być mu łatwo i dobrze w życiu. Tymczasem on tyle wycierpiał i przez całe życie niewiele miał. Znamy go jako człowieka, który prowadził życie ołtarza i namiotu, a jednak pod koniec wydał dużo pieniędzy na grób dla Sary. Widzimy stąd, że nasze życie nie powinno się tak bardzo kręcić wokół teraźniejszości. Myślmy raczej o przyszłości, a dokładniej jako ludzie wierzący, którzy kochają Chrystusa i chcą podążać za Nim, powinniśmy obrać za cel nową Jeruzalem, święte Boże miasto, które nie jest czymś fizycznym, tylko zespoleniem Boga z człowiekiem na wieki. Taka wizja pomoże nam nie koncentrować się tak bardzo na naszej obecnej sytuacji.
To, co powiedziałeś pod koniec, jest według mnie kwestią niezmiernej wagi. Pamiętajmy o tym, że jeżeli tylko jesteśmy ludźmi wierzącymi, jeżeli przyjęliśmy osobiście Pana Jezusa i On mieszka w nas, to powinniśmy mieć taki cel, jaki miał Abraham. Nową Jeruzalem. Dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę.
Dziękuję.
Naszym gościem był Stanisław Leszczyński. Za uwagę dziękuję Państwu Andrzej Szmudziński. Do usłyszenia w następnej audycji. Tych z Państwa, którzy chcieliby zamówić płytę albo kasetę z nagraniem audycji, prosimy o telefoniczny lub listowny kontakt z nami. Podajemy nasz warszawski numer telefonu 022 643 95 63 i adres Fundacja Strumień Życia, ulica Puzonistów 4, 02876 Warszawa. Adres poczty elektronicznej radio@strumień.com.pl. W fundacji zamówić można bezpłatne publikacje, a także kupić książki Watchmana Nee i Witnessa Lee. Na stronie internetowej www.strumień.com.pl znajdą Państwo biografię tych dwóch autorów, informacje o naszych publikacjach i archiwalne nagrania audycji w formacie MP3. Raz jeszcze podajemy nasz numer telefonu 022 643 95 63. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia w naszym następnym programie.